4/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz w Poznaniu i również ten projekt przedstawi pani dyrektor. Bardzo proszę.
Również w tym przypadku, zanim przystąpię do prezentowania projektu uchwały, przekażę autopoprawkę. Tutaj również od momentu, kiedy został skierowany projekt uchwały do Rady Miasta, do dnia dzisiejszego nastąpiła zmiana w podstawie prawnej. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz w Poznaniu obejmuje obszar o powierzchni około 140 hektarów. Jest to fragment dzielnicy Jeżyce, ale również część funkcjonalnego Śródmieścia Poznania oraz część zachodniego klina zieleni. O charakterze tej dzielnicy, o jej wartości zadecydował projekt sporządzony na początku XX wieku przez Józefa Stiebena, w którym to projekcie przeznaczył wtedy jeszcze podmiejskie tereny na osiedle zabudowy mieszkaniowej z centralnie położonym parkiem, otoczonym dwoma alejami. W tej chwili jest to Park Sołacki oraz ulica Małopolska i ulica Litewska oraz wzdłuż strumienia Bogdanka przeprowadził teren zieleni aż do następnie terenów Cytadeli po wschodniej stronie tego obszaru. Natomiast na południe i na północ od tego pasa zieleni przewidział zabudowę, przede wszystkim zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, zabudowę wilami mieszkalnymi. W latach 30. profesor Czarnecki, opracowując plan ogólny zagospodarowania miasta Poznania, określił w nim tak zwane kliny zieleni. Wtedy zostały opisane i między innymi zachodni klin zieleni, który w rejonie Sołacza, w którym w rejonie Sołacza zachował Park Sołacki oraz poszerzył teren zieleni na wschód od Parku Sołackiego, pozostałe tereny przeznaczając pod zabudowę. Na obszarze Parku Sołackiego mamy w tej chwili Park Sołacki, natomiast tu, gdzie są poszerzone te tereny zieleni na wschód od Parku Sołackiego, na ich części jest Park Wodziczki. W ostatnim obowiązującym planie miejscowym miasta Poznania, czyli planie ogólnym z 1994 roku, który obowiązywał do 2003 roku, teren Sołacza był zapisany jako teren zabudowy mieszkaniowej o historyczny zespół wilowy, gdzie ustala się w stosunku do nowej zabudowy dostosowanie jej charakteru do całości zespołu. Działki zabudowane nie podlegają wtórnej parcelacji. Nowe podziały powinny tworzyć działki nie mniejsze niż 500-600 metrów kwadratowych. Była to strefa wewnętrzna intensywnego zagospodarowania w rejonie strukturalnego klina zieleni, teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, niskiej. Na tym terenie były również wyznaczone tereny wyłączone z zabudowy, czyli Park Sołacki i Park Wodziczki. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta Poznania teren ten jest zapisany jako teren o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania, teren zabudowy wolnostojącej, niskiej, mieszkaniowej, jednorodzinnej o charakterze wilowym z dużym udziałem zieleni położonym w obszarze klinowo-pierścieniowego systemu zieleni. I również tutaj wyznaczone są obszary wyłączone z zabudowy, czyli obecny Park Sołacki, a także Park Wodziczki. Również na tym obszarze zostały wyznaczone drogi zbiorcze, a także w południowej części tego obszaru przy ulicy Pułaskiego dworzec, zintegrowany dworzec miejski. Na podstawie tak określonego studium przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego. Plan miejscowy był sporządzany zgodnie z ustaleniami studium i jego zapisy są ze studium zgodne. Główną zasadą, jaka została tutaj przyjęta, było stworzenie kompleksowego i spójnego układu funkcjonalno-przestrzennego, który pozwoli z jednej strony na zachowanie, wyeksponowanie wartościowych obiektów, ale również wartościowego układu Sołacza, a także umożliwi dokończenie kompozycji urbanistycznej w nawiązaniu do założeń projektu Stibena poprzez wypełnienie przestrzeni obecnie niezabudowanej, przestrzeni zdegradowanej nową tkanką miejską. Przede wszystkim to wypełnienie funkcją mieszkaniową jednorodzinną, bardzo ekstensywną. Oczywiście bezwzględnie pozostał chroniony Park Sołacki. Park Wodziczki w tym projekcie planu jest poszerzony w stosunku do obecnie istniejącego Parku Wodziczki. Zostały zachowane wszystkie place zielone na północnej części tego obszaru. Zaprojektowane nowe tego typu place w południowej części. Zostały nadal istniejące ogródki działkowe przy ulicy Litewskiej, czy przy ulicy Grudzieniec w zasadzie. Dworzec autobusowy w południowej części obszaru, a także została zaprojektowana nowa siatka ulic i nowe kwartały zabudowy mieszkaniowej wyłącznie jednorodzinnej, takiej, w którym w jednym budynku jednorodzinnym będzie mogło być tylko jedno mieszkanie, gdzie nie będzie można wprowadzać usług. Na jednej działce będzie można wybudować tylko jeden dom mieszkalny. Działki muszą mieć powierzchnię przynajmniej 900 metrów kwadratowych z minimum 50 lub 60-procentowym udziałem powierzchni biologicznie czynnej i gdzie dopuszcza się maksymalnie 20 lub 25% powierzchni działki pod zabudowę. Tak skonstruowany plan pozwala na realizację harmonijnej kompozycji urbanistycznej, która jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju, która kontynuuje założenia zabudowy Sołacza, historyczne założenia zabudowy Sołacza, a również uwzględnia to, że jest to teren położony w zachodnim klinie zieleni, ale w jego śródmiejskiej części. Uwzględniając również kwestie gruntowo-wodne, które na tym terenie są trudne, plan określa, plan zwraca uwagę na konieczność wykonywania badań geotechnicznych gruntów dla określenia możliwości posadowienia budynków. Plan ten przeszedł całą procedurę formalno-prawną, był opiniowany i uzgadniany z odpowiednimi jednostkami i urzędami, uzyskał wszystkie opinie i uzgodnienia. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu planu wraz z prognozą zostało złożonych blisko 60 uwag. Prezydent tych uwag nie uwzględnił. Lista nieuwzględnionych uwag została przedłożona Wysokiej Radzie wraz z projektem planu miejscowego w celu ich rozstrzygnięcia przez Wysoką Radę. Uchwalenie planu miejscowego, do planu miejscowego, do projektu planu została sporządzona prognoza finansowa. Prognoza ta określiła koszty uchwalenia tego planu na 1 200 000 zł. Powiem, skąd się wzięła ta kwota, która jest jak na taki obszar niewielka, ponieważ duże koszty tutaj niesie za sobą budowa dróg, wykup terenów pod drogi, również wykup terenów pod tereny zieleni, pod poszerzenie parku, ale przynosi również duże zyski w formie możliwości sprzedaży terenów miejskich i w formie wzrostu podatków. Wejście w życie tego planu miejscowego umożliwi zagospodarowanie do tej pory niezabudowanych terenów, które zawsze do tej pory były przeznaczone pod zabudowę. Również ochroni te tereny, które bezwzględnie są wyłączone z zabudowy. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej. W głosowaniu 6 za, 4 przeciw, 1 osoba wstrzymująca się wydała o projekcie uchwały opinię pozytywną, a Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji przyjęła poprawkę do projektu uchwały o treści bezwzględnie chronić i nie dopuścić do zabudowy na terenach 20 do 23 MN, wprowadzić zieleń urządzoną rekreacyjno-parkową i w dyskusji przyjęto wersję, że teren ma mieć funkcję ochronną dla parku i nie należy go zabudowywać. To jest opinia Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy pani Barbara Nowaczyk-Gajdzińska, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji? Bardzo proszę.
W trakcie dyskusji na kilku komisjach połączonych z Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Gospodarki Przestrzennej wysłuchaliśmy przede wszystkim opinii my poznaniacy i samorządu pomocniczego. Z dużym zdziwieniem przyjęłam do wiadomości stwierdzenie, że nie wnioskują mieszkańcy o park. Miał być to teren zielony, rekreacyjny. Potem była to ograniczenie się do stwierdzenia, że chodzi o ochronę Parku Sołackiego. Poprawka przyjęta ma właśnie taką ideę, że chodzi o ochronę Parku Sołackiego, ale okazuje się, że nie musi być ona aż tak daleko posunięta, że chodzi o niezabudowanie całego tego obszaru. W intencji osób prezentujących tą poprawkę, jak później z dyskusji wynikło, chodziło o ewentualną kurtynę zieleni od strony ulicy Litewskiej. Myślę, że można to zrealizować, wytyczając trochę inaczej ulicę Litewską i ewentualnie pomyśleć o ogrodzeniu parku od strony ulicy Litewskiej, tak by samochody, które będą tam wjeżdżały, parkowały, nie miałyby możliwości wjeżdżania na teren parku. W ten sposób funkcja ochrony terenu parkowego zostaje utrzymana i myślę, że taki był duch wypowiedzi osób, które tą poprawkę przedstawiały. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Wojciech Kręglewski, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Prace nad planem miejscowym dotyczącym Sołacza trwały z przerwami blisko rok. Natomiast sama dyskusja rozpoczęła już się w trakcie prac Rady Miasta Poznania nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ta debata była toczona na początku kadencji i dotyczyła w dużej mierze problemów związanych z Sołaczem, problemów zgłaszanych przez organizacje reprezentujące mieszkańców Sołacza oraz stowarzyszenia wówczas niesformalizowanego My Poznaniacy. W trakcie debaty nad studium do komisji wpłynęło szereg uwag zgłoszonych przez te środowiska, które miały na celu wprowadzenie istotnych zmian do pierwotnego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, między innymi dotyczących charakteru zabudowy. Chciałbym Państwu przypomnieć, zresztą wszyscy tutaj głosowaliśmy na tej sali, w momencie zakończenia debaty nad projektem studium, w imieniu Komisji Polityki Przestrzennej na tej sali złożyłem wniosek o przyjęcie wszystkich uwag, które w sposób formalny zostały zgłoszone do przedstawionego projektu studium, a które dotyczyły obszaru Sołacza. I wówczas Wysoka Rada, przychylając się do tego wniosku Komisji Polityki Przestrzennej, w całości te uwagi przyjęła. Także studium, które obowiązuje od początku 2008 roku, zawiera wszystkie sugestie, które wówczas te środowiska formalnie zgłosiły w procedurze, nad którą pracowaliśmy, procedurze ustawowej, nad którą pracowaliśmy w trakcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Po czym przystąpiliśmy do pracy nad samym planem miejscowym. Debata była wyczerpująca. Ja odnosiłem wrażenie, że w pewnym momencie argumenty, które są przedstawiane przez zainteresowanych, powtarzają się, że one mają jakby charakter ciągłego utrwalania argumentów, które w tej sprawie padały. Ale mimo wszystko toczyliśmy tą debatę, zakładając, że wszystko musi wybrzmieć do końca, żeby nie spotkać się z zarzutem, że komisja nie dała możliwości wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym. Ja sądzę, że zarówno Komisja Polityki Przestrzennej, jak i Komisja Ochrony Środowiska, a obie te komisje miały bodajże 6 wspólnych posiedzeń w tej sprawie, nie mówiąc już o tych posiedzeniach, które Komisja Polityki Przestrzennej prowadziła samodzielnie. Ja sądzę, że łącznie z panią przewodniczącą doprowadziliśmy do sytuacji, w której wszyscy zainteresowani mieli możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia. Przed państwem jest w tej chwili do podjęcia decyzja, która w zamiarze ma doprowadzić do uchwalenia tego planu i moim zdaniem uporządkowania w krótkim czasie terenu Sołacza. Proszę państwa, publicznie jest formowana oto taka alternatywa. Z jednej strony zabetonowany Sołacz, a z drugim piękne parki. Proszę państwa, nic bardziej fałszywego. Nie ma takiej alternatywy. Tak na dobrą sprawę alternatywą jest albo zostawić ten obszar bez ochrony i doprowadzić do sytuacji, w której nastąpi zabudowa niezgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i niezgodnie z intencjami, które nam przyświecały przy tworzeniu studium. I to jest ta jedna alternatywa. A druga to jest właśnie uporządkowanie spraw i doprowadzenie do sytuacji, w której miasto Poznań ma stuprocentową kontrolę nad tym, co na tym obszarze się będzie w najbliższym czasie działo. Proszę państwa, cały ten obszar, o którym mówimy, w zdecydowanej większości należy do osób prywatnych. I chciałbym się uporać z następnym mitem, który wielokrotnie był kolportowany również w czasie debaty na mojej komisji, gdzie próbowano przedstawić taki front walki troskliwych o dobro publiczne mieszkańców Poznania i tych, którzy sprzyjają deweloperom. Otóż obszar, który jest w posiadaniu instytucji, która zamierza budować na tym terenie, to jest zaledwie 20% bodajże całego tego obszaru, o który toczymy bój. Pozostałe tereny należą w głównej mierze do pierwotnych właścicieli tych terenów, ewentualnie ich spadkobierców, jeszcze od czasów przedwojennych. Jaka jest sytuacja prawna, proszę państwa? Byliśmy na wizji lokalnej i widzieliśmy od ulicy Grudzieniec postępującą zabudowę jednorodzinną, która nie trzyma żadnych standardów, o które nam chodzi w przedstawionym przez prezydenta planie. Proszę zwrócić uwagę, że tworzy się tam oczywiście zabudowa jednorodzinna, ale która w sposób znaczący przekracza standard, który myśmy zaproponowali w planie miejscowym. Nie 20%, ale czasami 60% powierzchni zabudowy i w takim standardzie zabudowy, który źle świadczy i źle wróży Sołaczowi na przyszłość. Nie chciałbym, żebyśmy przy naszej bierności doprowadzili do sytuacji, w której pod koniec następnej kadencji będziemy mieli do czynienia z zabudową tego obszaru do ulicy Litewskiej, ale według kryteriów i standardów, o które nigdy nam nie chodziło. I okaże się, że ci, którzy niby pilnują interesu dewelopera, mieli rację, a obrońcy Sołacza doprowadzą do takiej sytuacji, w której te tereny zostaną w sposób niezamierzony i w sposób nieuporządkowany zagospodarowane. Sprawa następna. Teren w pobliżu Parku Wodziczki. Nie teren Parku Wodziczki, teren w pobliżu Parku Wodziczki. Spotkałem się jako przewodniczący komisji z właścicielami tego obszaru, którzy przedstawili mi cały plik prawomocnych warunków zabudowy na budownictwo wielorodzinne, które w tej chwili jest w trybie postępowania przed sądem administracyjnym w trybie skargi. Proszę Państwa, czy ktoś zadał sobie pytanie, co się wydarzy, jeżeli na przykład my nie uchwalimy tego planu, a Naczelny Sąd Administracyjny potwierdzi decyzje, które są zapisane w warunkach zabudowy wydanych przez Urząd Miasta. Obawiam się, że zamiast ekstensywnej zabudowy willowej wzdłuż Parku Wodziczki doczekamy się budownictwa wielorodzinnego. Czy o to nam chodzi? Czasami intencje nawet najlepsze prowadzą do działań całkowicie destrukcyjnych, które wymykają się spod kontroli tych, którzy zamierzają w szczytnych ideach bronić tych obszarów. Ja jako Poznaniak od wielu pokoleń jestem w sposób szczególny związany z takimi miejscami, kultowymi miejscami jak Sołacz w Poznaniu i życzę tej dzielnicy jak najlepiej. I chciałbym, żeby rzeczywiście tak jak to zamierzył swego czasu w 1910 roku Stiben, a potwierdził w 1934 roku Władysław Czarnecki, twórca systemu klinu w zieleniu, na które się powołują obrońcy zieleni, żeby tam powstała zabudowa, która w sposób harmonijny zamknie to dzieło, które zostało zaprojektowane na początku XX wieku. W taki sposób, żebyśmy się tego w przyszłości nie wstydzili, żeby nie powstała zabudowa podobna do tej, która w tej chwili jest realizowana poza jakąkolwiek kontrolą, bo w trybie wydawania decyzji administracyjnych przez inwestorów, którym niekoniecznie zależy na tym, żeby pilnować tam porządku urbanistycznego i architektonicznego, tylko żeby realizować swoje merkantylne cele. Zarzut, jakoby zwolennicy uchwalenia tego planu kierowali się intencjami przychylania do oczekiwań deweloperów, też się nie pokrywa absolutnie z faktami. Proszę Państwa, jakbyśmy zajrzeli do pierwotnych wniosków, które były formułowane w trakcie przygotowywania do prac nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, zwrócilibyście Państwo uwagę na to, że osoby, które chciały zabudowy tego terenu, które były właścicielami tego terenu, wnioskowały o zupełnie inną jakość zabudowy, o bardziej intensywną, która zapewni dużo większą stopę zwrotu. Realizacja rozproszonego budownictwa mieszkaniowego w zieleni tak naprawdę tworzy w sposób naturalny pierścień zieleni chroniący to, co chroni konserwator zabytku, czyli całe założenie Parku Sołackiego. Proszę Państwa, jakbyście spojrzeli na z lotu ptaka na Sołacz, to z dużej wysokości, to Sołacz łącznie z tą zabudową istniejącą dzisiaj, to jest jedna wielka plama zieleni, gdzie z wysoka trudno ocenić, co jest parkiem, a co jest terenem zabudowanym. Mimo, że na tym terenie zabudowanym jest dużo bardziej gęsta zabudowa niż ta, którą proponujemy w planie miejscowym. Choćby dla tego obszaru między ulicą Grudzieniec a ulicą Litewską. Następny argument, który wielokrotnie jest powtarzany, to jest argument dotyczący stosunków wodnych, że zabudowa w sposób istotny zakłóci stosunki wodne, które w sposób negatywny wpłyną na jakość zieleni i na los Parku Sołackiego, którego wszyscy chcemy chronić. Proszę Państwa, i znowu nic bardziej błędnego. Cała południowa część Sołacza, ta zabudowana, jest ulokowana na obszarach o podobnych albo nawet gorszych stosunkach wodnych niż ten obszar, południowy obszar Sołacza pomiędzy Litewską a ulicą Grudzieniec, a te budownictwo było realizowane w początkach XX wieku. W zupełnie innych technologiach, bo wtedy technologie budowlane były dużo bardziej ubogie niż w tej chwili. Przy obecnych technologiach budowlanych i przy zabezpieczeniach planu miejscowego, który zakazuje podpiwniczania i który nakazuje w sposób szczególny realizować fundamentowanie budynków w sposób całkowicie bezpieczny, pozwala doprowadzić do zabudowy, która w żaden sposób nie zachwieje stosunków wodnych na tym obszarze. Oczywiście stosunki wodne może zachwiać ta zabudowa, która w tej chwili jest realizowana, która cały czas od ulicy Grudzieniec w kierunku ulicy Litewskiej postępuje. Odnosząc się do wniosku, który sformułował pan radny Paweł Wosicki, aby odsunąć ulicę Litewską od parku celem zabezpieczenia, niby jest podejrzenie, jakoby ta ulica Litewska ingerowała w obszar parku. Nie. Ulica Litewska ma iść po stronie tych resztek, od strony południowej resztek ogrodzenia, które kiedyś wygradzało na tym obszarze park sołacki. Ja to przedyskutowałem z panem radnym Pawłem Wosickim w trakcie dzisiejszej sesji i poprosiłem go, żeby upewnił się, że to, co mówię, jest prawdą u projektanta, ewentualnie u pani konserwator zabytków, którą znając wiem, że nie dopuściłaby w żaden sposób, żeby chociaż jeden centymetr z obszaru parku został zawłaszczony w sposób nieprawny. Znając dbałość pani konserwator zabytków o substancję zabytkową miasta Poznania, nie przewiduje takiej możliwości, żeby mogło takie coś nastąpić, żeby pani konserwator zabytków podpisała się pod taką decyzją. Zresztą szczegółowa analiza zapisów wskazuje na to, że rzeczywiście obszar parku jest w całości chroniony i ulica Litewska będzie biegła po południowej stronie obecnych resztek ogrodzenia, które kiedyś było ogrodzeniem parku. Proszę Państwa, chciałbym się jeszcze odnieść do pewnych rzeczy, do pewnych sytuacji, które miały miejsce na posiedzeniach Komisji Polityki Przestrzennej i na Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, które źle świadczą o jakości debaty publicznej. Ja szanuję pogląd każdej osoby, która uczestniczyła w tej debacie. Wiedząc, jak dla mnie ważne jest, żeby ktoś szanował mój pogląd w sprawie. Wywodzę się z takiego środowiska politycznego, które walczyło o to, żeby każdy miał prawo bez konsekwencji bronić w każdej sytuacji swoich poglądów bez narażenia na pomówienia o interesowność. Ja dosyć ostro reagowałem na wystąpienia nawet osób publicznych, które pojawiły się w trakcie debaty, które w sposób jednoznaczny i nieuprawniony sugerowały, jakoby projektanci tego planu mieli intencje niekoniecznie zmierzające do tego, żeby interes miasta został zachowany. Były to niezawalowane sugestie, które naruszały dobra osobiste projektantów. Ja w imieniu tych osób, bo nie liczę na to, że te osoby same się zreflektują i to zrobią, w imieniu tych osób jako przewodniczący komisji serdecznie zespół projektowy przepraszam i mam nadzieję, że po 10 kwietnia tego typu debata w tej Radzie Miasta nigdy miejsca mieć nie będzie. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję. To były opinie, poszerzone opinie komisji. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pani radna w imieniu klubu? Bardzo proszę, pani radna Magdalena Pałuszek w imieniu Klubu Radnych Lewica i Demokraci.
Szanowni Państwo, w imieniu Klubu Radnych Lewica i Demokraci chyba też pozwolę sobie na trochę dłuższą wypowiedź jak poprzednicy. Otóż proszę Państwa, projekt, jak słusznie przewodniczący SARP zauważył, projekt Schliebena powstał 20 lat przed wykreowaniem przez profesora Czarneckiego idei klinów zieleni. A zatem przywoływanie tego argumentu, że był projekt zabudowy tego terenu, że był plan, mapa obrazująca podział nieruchomości i zabudowy, jest argumentem nieco przesadzonym i nierzetelnym w dzisiejszych czasach. A z jakiego to powodu? Myślę, że nawet profesor Czarnecki nie zdawał sobie sprawy, jaki będzie Poznań 80 lat później. Myślę, że ani Schlieben, ani Czarnecki nie przypuszczali, wiedząc, jak wyglądał Poznań wtedy, że Poznań sięgnie dalekich wsi, jakim było Morasko, Ławica, Luboń i Szczepankowo. Myślę, że Czarnecki nie miał pojęcia, że kawałeczek dalej będzie trasa Niestachowska. Myślę, że Czarnecki nie wiedział, że kanał lotów samolotowych będzie przebiegał kawałeczek obok Parku Sołackiego. Myślę, proszę Państwa, że to jest bardzo łatwy i niestety wybiórczy argument ze strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Pana Prezydenta. Poznań się zmienił. Z tych idei, które nam przynieśli ci wielcy ludzie, pozostała koncepcja budowy osiedli willowych w miastach, w takich miastach jak Poznań. Jeśli chodzi o Schliebena, jeśli chodzi o projekt profesora Czarneckiego, to została koncepcja ekologicznego traktowania miasta, czyli klinów zieleni, które rzeczywiście ta koncepcja się nie zmienia. Zmienia się natomiast pojęcie granic tego klina zieleni i traktowania w późniejszym okresie tego klina zieleni. Nie zapominajmy, że Sołacz i centralny punkt klina zieleni w latach 20. i 30. to było już prawie na obrzeżach miasta. W tej chwili to jest ścisłe centrum miasta. I w tych wszystkich okolicznościach dzisiaj koncepcja klina zieleni, która jako koncepcja, jako istota nie powinna ulec zmianie, powinna jednak ulec zmianie sposób potraktowania tego ścisłego centrum, które ma nam zapewnić funkcjonowanie tego miasta i ma pozostawić na przyszłe pokolenia tą koncepcję w fizycznym wyrazie. Jeżeli będziemy postępować tak, jak dzisiaj się próbuje postępować z tym planem miejscowym, to na pewno za kilkadziesiąt lat nie będziemy mogli się pochwalić klinem zieleni i nie będziemy mogli zbierać pochwał od urbanistów europejskich za to, że taka koncepcja urbanistyczna z zastosowaniem przestrzeni zieleni została w Poznaniu wprowadzona i zachowana. Szanowni Państwo, w tej sprawie planu nie chodzi ani o inwestorów, ani o mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z tymi terenami. To naprawdę nie o to chodzi. Ci inwestorzy posiadają raptem skrawek przestrzeni miasta. To naprawdę nie jest przestrzeń, jeśli chodzi o wielkość, nie o jakość, o którą warto byłoby kopię tutaj toczyć i walki. Natomiast chodzi w tej sprawie o ponadczasową ochronę interesów Poznania i wszystkich jego mieszkańców. Ta jedna kadencja z tymi konkretnymi władzami nie może w sposób nieodwracalny zmienić tą przestrzeń i pozostawić historycznie do przekazów, że w 2010 roku koncepcja klina zieleni została raz na zawsze złamana, że odstąpiono od niej. Myślę, że nie powinniśmy też pozwolić na to, aby ta kadencja zniweczyła dobrą naukową pracę i dobre koncepcje urbanistyczne. I wreszcie należy zauważyć, iż sposób traktowania niestety przez pana prezydenta, bo to z jego polecenia tak powstaje ten plan miejscowy, koncepcji klinu zieleni, które w zakresie obszaru miasta traktują ten obszar inaczej niż inne obszary i naprawdę nie jest to uzasadnieniem historyczna rycina wręcz projektu planu Stibena. Znaczenie klinów zieleni w ich różnych odcinkach jest takie samo. Nie ma innego znaczenia klina zieleni na obszarach wjazdu do Poznania, na obszarach peryferyjnych, a inna koncepcja klina zieleni w centrum miasta. Nie ma różnych definicji, jest jedna definicja klina zieleni. W związku z tym odmienne traktowanie przez Miejską Pracownię Urbanistyczną klinów zieleni w strefach, jak to nazywam, drugą i trzecią Poznania, wyznaczone ringami, a centrum Poznania, czyli klina w centrum Poznania, jest nieuprawnionym, niestety nieuprawnionym zróżnicowaniem traktowania podmiotów w tym zakresie. Takie nieuprawnione zróżnicowanie traktowania niestety jest już ocenne od strony prawnej. I proszę Państwa, odnosząc się ostatecznie też do wypowiedzi, bo to zawsze wywołuje pewne konkluzje, wypowiedzi pana przewodniczącego Kręgleskiego, który niestety, ale troszeczkę nadużył wypowiedzi swojej, bo to raczej była w 80% jego prywatna ocena, a nie ocena komisji. Chciałabym powiedzieć, że przeraża mnie myśl, taka jaką przedstawił w sumie pan przewodniczący, że jeżeli jesteśmy w okowach jakiejś trudnej sytuacji, a może wprost powiem jako przykład, jako taką analogię, jeżeli jesteśmy w okowach porywacza, to czy mamy się cieszyć, że zamiast nas zabić, tylko nas dośmiertnie okaleczy? Tak jest tutaj. Czy mamy się cieszyć, że ktoś, nie patrząc na interes miasta, ale to jest zrozumiałe, bo patrzę w perspektywie prywatnej, bo to my jesteśmy od patrzenia na ogólnomiejski interes. Jeżeli ktoś składa wnioski o warunki zabudowy bardzo niekorzystne, to mamy być wdzięczni i dać mu w prezencie trochę lepsze warunki, bo nie udało mu się wprowadzić tych złych. To nie jest polityka miasta. Ktoś, kto taką opinię prezentuje, przepraszam, ale to nie jest polityka miasta. Miasto jako podmiot niezależny, z wyborów demokratycznych władze wybrane powinny reprezentować ogólny interes z rozważeniem plusów i minusów, z rozważeniem oczywiście większości demokratycznej, ale przy uwzględnieniu mniejszości tego miasta. To musi być koncepcja długofalowa, a nie tylko krótkofalowa. Jeżeli nie potrafimy zapanować nad chaotycznymi warunkami zabudowy, czy to jest wina inwestorów, czy to jest wina miasta? Wydaje mi się, że jest to ułomność w funkcjonowaniu miasta. A to, że plan miejscowy nie powstał przez tyle lat, to też czyja jest to wina? Przez 8 lat jest pan przewodniczącym Komisji Polityki Przestrzennej. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie ma strukturalnej koncepcji wywołania planów miejscowych dla wszystkich ważnych, strategicznych terenów zieleni w mieście Poznaniu? Tylko od przypadku do przypadku. W tej kadencji wielokrotnie o taki coś składałam wniosek i nie ma takiego czegoś. W związku z czym ratowanie sytuacji na koniec i mówienie dzisiaj, że musimy, bo jak nie, to w ogóle wielka tragedia. Tak, może być tragedia, ale czym spowodowana? Myślę, że poprawka, która została złożona i przegłosowana przez Komisję Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, jest bardzo słuszną poprawką. Nawet niewystarczającą, bo nie obejmuje terenów MN16, 17, 15. Te tereny też mogłyby być chronione, bo jest mnóstwo terenów, gdzie można się budować i rozwijać dobrą sztukę budownictwa. Niekoniecznie tutaj. Myślę, że przy dobrej organizacji, a już widzieliśmy takie plany, gdzie poprawki były rozpatrywane i procedura była przeprowadzona przez 6, 7, 8 miesięcy, też mogłyby mieć zastosowanie w tym przypadku. To jest kwestia ogólnomiejska. A ostatecznie chcę powiedzieć, że panie przewodniczący, przed głosowaniem na Komisji Polityki Przestrzennej naruszył pan procedurę ordynacji wyborczej Rady Miasta Poznania. To jest jeden z argumentów do zarzutów przeciwko w trakcie zaskarżania tej uchwały. nie dopuścił Pan do głosu osób zgłoszonych do głosu, do wypowiedzi. Zamknął Pan tą listę i przeprowadził głosowanie, które pewnie nie miałoby to wpływu na wynik tego głosowania, a może by miało, nie wiem, ale jest stosowny punkt w ordynacji, którego Pan niestety nie przestrzegał. Natomiast jeśli chodzi o ten plan, chciałabym powiedzieć, że warto się na dłużej zastanowić, czy zieleń da się zatrzymać w Poznaniu dla przyszłych pokoleń i żeby o nas można było mówić tak, jak mówi się dzisiaj o profesorze Czarneckim. Klub Lewicy i Demokratów ma w tej sprawie wypracowane zdanie i owszem, drogą kompromisu chciałoby, żeby ta debata toczyła się inaczej, ale wynik zdaje się, że Państwo już rozumiecie. Dziękuję.
Dziękuję. Czy w imieniu pozostałych klubów ktoś chciałby zabrać głos? Rozumiem, że to są już zapisy w debacie indywidualnej, ale najpierw zapytam, bo widziałem, że na sali jest pani Danuta Kańska, przewodnicząca Rady Osiedla. Czy pani chciałaby przedstawić stanowisko Rady Osiedla? Może później. Dobrze, a więc pan radny Dominik Herberholz.
Ja chciałbym przekazać swój głos panu Janowi Lipczyńskiemu z Towarzystwa Przyjaciół Sołacza.
Proszę tylko o respektowanie tego, że każdy głos ma swój czas. W związku z tym ten głos ma 10 minut.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałem, ja będę bardzo krótko mówił, ponieważ chciałbym tylko skonkludować parę punktów, które cały czas przyświecają tej debacie i do których my jako przedstawiciele Rady Osiedla Sołacz, jako przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Sołacza, a jak się okazało również jako przedstawiciele bardzo dużej grupy mieszkańców, chcielibyśmy się ustosunkować. Przede wszystkim dotarło do mnie plan rozwoju miasta Poznania, czyli dokument, który został wypracowany i podpisany przez prezydenta, który napawa mnie bardzo optymistycznie. To znaczy, chciałbym tutaj może zacytować parę punktów. Zapisy z punktu drugiego, rozwój i wzbogacenie zieleni w mieście. Należy maksymalnie wykorzystywać każdy skrawek wolnego terenu dla tworzenia różnej wielkości skwerów, parków, zieleńców. W ostatnich latach, szczególnie w latach 80., obserwuje się znaczne zahamowanie przyrostu terenów zieleni, naciski inwestorów na traktowanie terenów zieleni jako rezerwy terenu pod inne funkcje stanowią istotne zagrożenie dla rozwoju zieleni w Poznaniu. Część zabytkowych alei już przestała istnieć z powodu zbyt radykalnej zmiany środowiska otaczającego je, drenaż wód, uszczelnianie podłoża, ingerencja w systemy korzeniowe itp. Ja tutaj czegoś niestety zupełnie nie rozumiem, bo nie rozumiem sytuacji, w której dokument, który stanowi strategię dla rozwoju całego miasta i który brzmi w taki sposób, jest zupełnie sprzecznym w stosunku do tego, co tutaj się dzieje. Tak naprawdę ja nie jestem politykiem, jestem, tak jak wspomniałem na początku, przedstawicielem już w tej chwili, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, bardzo dużej grupy mieszkańców Poznania i ja nie rozumiem tego, co tutaj się dzieje. Tak naprawdę kierując się tym dokumentem traktującym o strategii Poznania, ta debata powinna w ogóle nie mieć miejsca albo powinna być skończona tak, jak wszyscy chcieliśmy 8 miesięcy temu. I wynik jej dla mnie, przynajmniej byłby dla mnie i dla wielu ludzi nas wspierających, dla wielu mieszkańców byłby jednoznaczny, czyli taki plan nie zostałby uchwalony. Przejdę do kolejnego punktu. Nie wiem jak. Tutaj odnoszę się też do paru argumentów, które padają z ust ludzi, zwolenników przegłosowania tego planu, czyli przeczytam, bez planu wszystkie decyzje o zabudowie w ciągu 8 lat zostały cofnięte przez SKO, WSA i NSA, gdyż nie spełniają warunków minimalnych dla zabudowy. Na przykład droga musi istnieć, a nie być planowana, dostęp do infrastruktury itd., itd. Proszę Państwa, to nie jest do końca tak, jak mówi Pan Przewodniczący, że my uchwalając ten plan uratujemy Sołacz, bo w przeciwnym wypadku tutaj zacznie się dziać wolna Amerykanka i nie wiadomo, jak będzie postępować zabudowa. Naprawdę, 8 lat Sołacz nie ma swojego planu i dotychczas tam nic nie powstało, bo po prostu tam nic nie może być budowane w tej chwili. Każda działka na terenie spornym może zostać przez miasto wymieniona na działkę nieinwestycyjną o podobnej wartości, gdyż takimi one aktualnie są. Odszkodowania to jedynie szantaż, gdy nie mają podstaw merytorycznych. Każda inwestycja w grunt wiąże się z ryzykiem. Ja już kiedyś to na Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska mówiłem. Jeżeli kupuję teren, który nie ma przeznaczenia pod zabudowę i żądam, czy domniemam, czy odszkodowania za to, że nie mogę coś na tym terenie budować, to nie do końca tak powinno być. Jest to ryzyko inwestora. My nie mówimy tutaj, że jest naruszana w jakiś sposób własność prywatna. Nikt nie chce odebrać tych terenów właścicielom ziemi. Te tereny mogą zostać. Tylko musimy pamiętać o tym, że w momencie kupowania tych terenów, te tereny nie były przeznaczone pod zabudowę. Jeżeli byśmy chcieli pójść na ugodę i kompromis z inwestorami, jesteśmy za tym jak najbardziej i będziemy to popierać wszystkimi naszymi możliwościami. Natomiast uważamy, że kompromisem tutaj byłoby zamiana tych terenów na tereny o równoważnej wartości, które by miały też charakter nieinwestycyjny. Bo to jest bardzo ważne tutaj w tym punkcie. Muszą mieć charakter nieinwestycyjny, bo na ten czas te tereny mają taki charakter. Koncepcja profesora Czarneckiego stworzenia ogólnodostępnych klinów zieleni bez zabudowy. Tego będziemy się trzymać. I przejdę do ostatniego slajdu, do przedostatniego slajdu, który pokazuje, że nie tylko wąska grupa osób, której losy Sołacza są bardzo ważne, reprezentuje nasze poglądy, ale tak naprawdę jest to bardzo duża i bardzo zintegrowana grupa ludzi, mieszkańców Poznania, jak i również środowisk i różnych instytucji. Podczas tych debat, podczas walki o Sołacz zbieraliśmy głosy mieszkańców, głosy ludzi, którzy są za ochroną terenów parkowych. Poparte przez mieszkańców Poznania są to podpisy, które zebraliśmy pod apelem do radnych. 5700 osób w przeciągu 5 dni podpisało się pod apelem do radnych. Apel, który był wspólnie organizowany z Echo Miasta, zebrał około 4000 podpisów. Apel do prezydenta zebrał około 3500 podpisów i również wici na portalu społecznościowym Facebook, czyli grupa wspierająca nasze działania, 4800 uczestników. Razem to jest 18 tysięcy głosów. Myślę, że jeżeli chodzi o temat planu zagospodarowania małej dzielnicy tak naprawdę, jest to bardzo silna grupa mieszkańców Poznania i musimy o tym pamiętać głosując. Oprócz tego Rady Osiedli Satelitarnych towarzyszących, mieszczących się koło dzielnicy Sołacz. Często wymieniłem tutaj Rady Osiedli, które w formie uchwały przedstawiły swoje poparcie dla naszych działań, dla naszego stanowiska. Są to Rady Osiedli Ogrody, Krzyżowniki, Smochowice, Jeżyce, Sołacz, Stare Winogrady. To też jest bardzo istotne, gdyż pokazuje kolejny argument za zachowaniem i powiększeniem parku dla innych mieszkańców niż mieszkańców Sołacza. Stowarzyszenia SARP, gdzie bardzo dobitne pismo do radnych miasta Poznania pokazuje, w jaki sposób ten teren powinien być zagospodarowany. Stowarzyszenia My Poznaniacy, Zielony Poznań, Lepszy Poznań, Rozbrat, Polski Klub Dendrologiczny oraz wybitne osobistości: rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, profesor Mańko, profesor Kapuściński, Wojciech Fibak, dr Andrzej Bilert i również sondaż z wczoraj, czyli 66% głosów mieszkańców Poznania, oddających głos na ramach telewizji WTK, głosuje za ochroną terenów przeznaczonych pod zabudowę. Już na samym końcu chciałbym do Państwa wszystkich zaapelować, że w przypadku głosowania nad planem zagospodarowania dla Sołacza musimy pamiętać o tym, że w tym wypadku nie możemy kierować się opcją polityczną, a nie każdy głos będzie oddany głosem poznaniaka. Chciałbym zapytać, żeby Państwo wewnętrznie się zapytali, czy miasto na pewno zyska na tym, jeżeli ten plan przejdzie. Chciałbym jeszcze na sam koniec oddać podpisy mieszkańców na ręce przewodniczącego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Paweł Wasicki.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni koledzy, Koleżanki i Koledzy Radni, Szanowni Państwo. No plan zagospodarowania przestrzennego terenu Sołacz no jest problemem bardzo szerokim. Widać, jak Państwo też widzieli, zatacza bardzo szeroki obszar. Jest to, mi się wydaje, też pewien błąd, ponieważ ta dyskusja, gdyby to było bardziej podzielone, może była łatwiejsza, a tak, no to taki duży obszar, jest dużo wtedy też uwag, dużo spraw, trudniej to ogarnąć. Ja chciałbym się skoncentrować na tym najbardziej kontrowersyjnym fragmencie tego planu, mianowicie propozycją zabudowy bezpośredniego sąsiedztwa Parku Sołackiego. I to znów może chciałbym tu abstrahować i nie toczyć jałowych sporów, które już były toczone też na komisjach, co Schlieben miał na myśli, a czego nie miał, a co może, albo z wcześniejszej historii, co było kiedyś, co poprzedni jakiś plan ustalał, a co nie, kto coś powiedział, jakie stanowisko zajął, no bo wydaje mi się, że to są sprawy na ten moment bezprzedmiotowe. Chciałbym się po prostu oprzeć o fakty, o to, co mamy tu i teraz. No tu i teraz mamy plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Sołackiego. Racja, że zabudowę jednorodzinną, już czy jednomieszkaniową, nie wiem, bo słyszałem takie już tutaj głosy, że to ma być, napisane jest jednomieszkaniowa, ale to jest niezgodne z ustawą i inwestor już mówi, że będzie zaskarżał, żeby był dwumieszkaniowe, no i tak dalej, no nie mniej, więc jak tam będzie, trudno powiedzieć, czy będzie 50 w końcu tych mieszkań, czy 100, czy jeszcze jakaś inna ilość. Natomiast właśnie o tych faktach chciałbym mówić i o tym też dyskutować. Tak jak może tak, chciałbym może właśnie przedstawić, tak jak to w tej chwili, jak to ma wyglądać. I znowu, tutaj może akurat to jest obrócona mapa, bo tamta mapa była inaczej. W każdym razie chodzi o ten teren tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Sołackiego. W tej chwili ulica Litewska to jest ta, no i ona ma być przedłużona teraz właśnie mniej więcej w ten sposób. I jak widać, no będzie wchodzić bezpośrednio, znaczy historycznie oczywiście park jest tutaj z tej strony, natomiast no wchodzi w zieleń, jedni nazywają to samosiejkami, natomiast no jest to starodrzew, bo to są samosiejki pewnie sprzed wojny jeszcze, więc tu na pewno jest taki pas kilkudziesięciu metrów z starodrzewia. Jak to wygląda już tak od wewnątrz? Aha, może jeszcze tak, bo tu pan przewodniczący właśnie wspominał, zresztą słusznie, że zieleń widać wszędzie, też w tych domach, natomiast na co warto zwrócić uwagę, że jakbyśmy taki rzut zrobili w tym czasie, kiedy to siedle powstawało, takie zdjęcia zresztą też są, to się okazuje, że one są zupełnie łyse, dopiero ta zieleń porosła po 50 latach, więc po 50 latach, po wybudowie tej osiedla, rzeczywiście może tak to będzie wyglądać, natomiast dla inwestycji, no wiadomo, że ta zieleń zniknie, a drzewa rosną dość długo, więc to, że to się od razu tak odnowi, no to wiadomo, że tak nie jest. Tu jest akurat, nie wiem, czy to jest widoczne dobrze, bo jakoś tak mało ostro, natomiast tu prowadziliśmy właśnie dyskusję z panem przewodniczącym, jak ta droga jest zaprojektowana. Myślę, że nasz spór wynikł, znaczy, czy spór, czy ta dyskusja wynikła z tego, że czym innym pewnie jest jezdnia, czym innym pas drogowy, bo pas drogowy ma według planu 20 metrów i to jest chyba szerzej niż jezdnia, więc ten pas drogowy ma sięgać pewnie, zaczynać się od tej strony i iść w kierunku tej alei. Także tutaj może będą miejsca parkingowe, nie wiem, może będzie jakieś jedne, może zdjęcie, które lepiej to będzie pokazywać. No w każdym razie, o, tu jest ten płot słynny, prawda? Ten płot słynny, czyli tutaj miałaby być jezdnia, zaraz za jezdnią według tego planu jest już linia zabudowy, więc będą domy. No tutaj będzie pewnie tak jak na Litewskiej, miejsca parkingowe, tutaj chodnik. no, dla mnie jest to bardzo możliwe i tak pewnie jest, że ta historyczna granica Parku Sołackiego przebiega tutaj bardziej w parku, natomiast no, jak gdyby znów realnie, no jest to jak widać tutaj to udzieleń, jest to w tej chwili park. No tutaj jest troszkę, tu jest właśnie ta zieleń za płotem już, prawda? Czyli tu widać te drzewa są już stare, to nie jest tak, że to są jakieś samosiejki małe, młode, tylko to jest powiedzmy rzeczywiście gęsta zieleń, która w tym parku, który zresztą, jak tutaj jeszcze może cofnę na chwilkę, właśnie może światło gasimy, będzie lepiej widać, bo to światło. O, dużo lepiej. Teraz to tak. Teraz właśnie widać, jak to wygląda, prawda? Czyli tutaj jest ten pas drogowy, który tak z tego co szliśmy jezdnia będzie tuż za płotem, a tu będzie po prostu ten płot zniknie, tu będzie pas drogowy, czyli coś, alejka zostali jako chodnik, a tutaj pewnie jakieś miejsca parkingowe, coś takiego, bo tam po drugiej stronie już na to miejsca nie będzie. Także jak jeszcze raz podkreślę, możliwe, że granica parku geodezyjna przebiega gdzieś tutaj, natomiast faktyczna no, przebiega niewątpliwie dalej. Jak się cofniemy jeszcze do tego rysunku, to też widzimy, to jest ten duży fragment. Tu w tej chwili jest plac zabaw, jest tutaj takie jakby mała łączka. Tutaj jest szerokość około 100 metrów, prawda? To nie są duże przestrzenie. W tej chwili jest pewien komfort, można powiedzieć, rekreacyjny, no bo tutaj nie boją się rodzice wpuścić dzieci, nie ma tutaj niebezpieczeństwa wpadnięcia pod samochód. Jeżeli tu puścimy drogę, no to tu ten komfort będzie już dużo mniejszy, no trudno będzie jak gdyby nie być nerwowym, prawda, w momencie, kiedy dzieci tutaj jeżdżą na rowerach, tak dalej, i tak dalej, bo z jednej strony droga, z drugiej strony droga, no stanie się to jakby dla mnie takim bardziej już większym skwerem niż rzeczywiście parkiem. Stąd, tu jeszcze właśnie bym pokazał, w tej chwili tu jest ten plac zabaw, tutaj widać tu widać właśnie ten płot, czyli tu biegłaby już droga, prawda, biegłaby już droga, gdzie w tej chwili jest to takie zaplecze. Stąd chciałbym tutaj zaapelować do wszystkich państwa radnych o przynajmniej ochronę tego bezpośredniego sąsiedztwa parku sołackiego i które tą ochronę umożliwi choćby przyjęcie tej poprawki wcześniej przyjętej przez Komisję Ochrony Środowiska, czyli wyłączenia działek bezpośrednio sąsiadujących z parkiem spod zabudowy i zachowanie tam terenów zielonych. No i tu oczywiście też nie bardzo rozumiem ten argument, że jeżeli byśmy coś takiego uchwalili, to tam powstanie dzika zabudowa, bo moim zdaniem, jeżeli uchwalimy tam tereny zielone, no to będą tam tereny zielone, a nie będzie dzika zabudowa, więc to bym prosił o jakby wytłumaczenie tego argumentu. I z tego też, co wiem z tych własnościowych proporcji, to część tych działek przylegających do parku z własnością miasta, to chyba problemu nie ma. Część należy do uniwersytetu. No z drugiej strony wiem, że uniwersytet często zostaje obdarowany różnymi działkami w Poznaniu. No można też zamienić na pewno jakąś korzystną działkę dla uniwerku. Także przy jakiejś dobrej woli wydaje mi się, że to są sprawy naprawdę do załatwienia. A tu poparcie mieszkańców, nie tylko Sołacza, bo to jak widać z tych wszystkich wypowiedzi mojego poprzednika chociażby, to nie popierają tego mieszkańcy Sołacza i Jeżyc, ale w ogóle poznaniacy, też szereg rad osiedli, nie tylko rada osiedla Sołacz, ale rada różnych sąsiednich osiedli. No coś jest widać na rzeczy i dlatego myślę, że jako radni reprezentujący interesy mieszkańców Poznania, którzy lubią Park Sołacki, lubią tam wypoczywać, no wystarczy przyjść w weekend, jak tam jest gęsto w tym parku, jak wiele rodzin lubi tam spędzać czas. No niewątpliwie uchwalenie tego planu doprowadzi do pewnego ograniczenia tych walorów rekreacyjnych tego parku. Jest to chyba niewątpliwe. Tak mówię, apeluję, jak gdyby pokazuję to zdroworozsądkowo. Nie mówię o jakichś ekspertyzach, o jakieś, prawda, no bo możemy oczywiście jakieś takie prowadzić rozważania bardzo akademickie, że to tam coś pogorszy, poprawi, znaczy czy pogorszy, czy nie pogorszy. Natomiast zdroworozsądkowo na pewno pogorszy te rekreacyjne prowadzenie drogi ruchu kołowego, a i na pewno przyrodniczych nie polepszy, prawda? No jeżeli nawet ktoś mówi, że nie pogorszy, no jedni mówią, że pogorszy, bo to stosunki wodne, ale na pewno no, nikt nie mówi, że polepszy. No więc w związku z tym, jeżeli byście Państwo chcieli przyjąć ten plan, to bardzo proszę, żeby przynajmniej wyłączyć spod zabudowy ten teren, co może się stać poprzez przyjęcie poprawki Komisji ochrony środowiska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie w dalszej części sesji zabrać głos. Tymczasem przekazuję swój głos i proszę o wypowiedź panią Arletę Matuszewską ze Stowarzyszenia My Poznaniacy.
Bardzo proszę. Ale też proszę o tą dyscyplinę czasową.
Szanowni Państwo, ja chcę się odnieść do tego tak naprawdę, co powiedział Pan Przewodniczący Kręglewski, a mianowicie, że ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza zabudowuje kliny zieleni. Jest to w tej chwili w Poznaniu powszechna praktyka, a mianowicie mamy uchwalony już taki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Bielnik, który całkowicie likwiduje de facto klin południowy. Także w momencie uchwalenia tego miejscowego planu doprowadzimy do podobnej sytuacji. Ten plan po prostu zakłada znaczną redukcję i eliminację zieleni. Ja to wykażę za chwilę w innym slajdzie. Chcę, proszę Państwa, zabudowy terenów, które z powodów hydrogeologicznych do tego się nie nadają. To jest prawda, panie przewodniczący. Na dodatek wszystkiego powiem, że obiekty, które powstały na tych terenach, niestety mają bardzo złe warunki bytowe, jako że we wszystkich domach w rejonie chociażby ulicy Litewskiej w piwnicach po prostu płyną strumyki wód. Także warto, żebyście państwo o tym również wiedzieli. Ten sam problem istnieje w obiektach, w budynkach, które są posadowione wzdłuż ulicy nad Wierzbakiem. Tam są stałe pęknięcia, jako że są to grunty, które się nie kwalifikują pod zabudowę. Poza tym, proszę Państwa, już o zagrożeniu dla drzewostanu mówił mój poprzednik. Ten plan stwarza zagrożenie dla klimatu Śródmieścia i o tym wszyscy wiedzą, jako że ta przestrzeń z powierzchni ewaporacyjnej stanie się powierzchnią konwekcyjną. Pokażę to na ilustracji za chwilę. Proszę Państwa, ten plan również nie zapisuje właściwych rozwiązań drogowych dla obszaru w rejonie Parku Wodziczki. Sołacz jest bardzo specyficzną dzielnicą, jest to perełka miasta Poznania i jeżeli opracowuje się miejscowy plan dla takiego obszaru, to ten obszar zasługuje na to, aby ten miejscowy plan doprecyzował w najdrobniejszych szczegółach wszystkie rozwiązania komunikacyjne i drogowe dla tego terenu. Proszę Państwa, w związku z tym jako punkt pierwszy wnosimy o przyjęcie uwagi numer 40 względnie numer 41 czy 42, jako że te uwagi są równobrzmiące, złożone przez Ekologiczny Zielony Strzeszyn, złożone przez Stowarzyszenie My Poznaniacy i przez Radę Osiedla Strzeszyn. I prosimy, abyście Państwo przyjęli uwagi właśnie złożone w tych punktach w podpunkcie od 1 do 4. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że proszę Państwa, to są te trzy obszary i te trzy obszary, jak Państwo widzicie na tym poprzednim, na tej górnej rycinie, są zielone. Proszę Państwa, był taki czas w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2006 roku, kiedy zdecydowano opracować taki miejscowy plan, czyli zachować wszystkie te tereny pod zieleń. I proszę Państwa, z analizy dokumentów przejęcia gruntów w 2006 roku jednym ze spektakularnych nabywców gruntów było Echo Investment na terenie właśnie tak zwanego Starego Niestachowa. W 2006 roku przejmowano w drodze zakupu te grunty. Uważam, że to jest odpowiedź na zapotrzebowanie inwestorów. Dlatego uważamy, że jeżeli się odpowiada na takie zapotrzebowanie, natomiast nie odpowiada się na zapotrzebowanie mieszkańców, czyli nie reaguje się na tysiące podpisów i apele mieszkańców, a odpowiada się na zapotrzebowanie inwestorów, to chyba należy się zastanowić, jakiego wyboru dokonać. Proszę Państwa, ja tutaj w sposób ilustracyjny przedstawiam Państwu, jak będzie wyglądała, jako że pod zabudowę przeznacza się około 20 hektarów ziemi, tych terenów zieleni. Te 20 hektarów przy założeniu, że część tej przestrzeni będzie miała 50% powierzchnię biologicznie czynną, inna będzie miała od 20 do 60% powierzchnię biologicznie czynną, to w rachunku uśrednionym wychodzi i wynika z tego, że 11 hektarów tej powierzchni po prostu zniknie bezpowrotnie. To będzie 11 hektarów przeznaczonych pod drogi, pod podjazdy i pod zabudowę. Przy założeniu, że mamy 20 hektarów, które na ten cel chcemy przeznaczyć. Tutaj jeszcze mam ilustrację związaną z tą ewaporacją i z konwekcją. To będzie miało bezpośredni wpływ na przewietrzanie miasta i klimat, ponieważ ta konwekcja po prostu wprowadza kurtynę, która w sposób znakomity będzie ograniczała dopływ świeżego powietrza do centrum miasta Poznania. Należy zapytać, jak bardzo zmieni się temperatura centrum miasta. Przeleciałam. Proszę Państwa, chcę jeszcze podkreślić bardzo ważny element tego planu, a mianowicie wszystkie te tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, również usługową, jako że w tej elipsie wokół Pestki, w rejonie Pestki jest teren przeznaczony pod usługi i w planie jest to zapis, że to mają być usługi, opieka społeczna. Takie usługi wymagają szczególnych warunków, jak Państwo wiecie. Również zabudowa mieszkaniowa i w rejonie Niestachowa i zabudowa mieszkaniowa w rejonie ulicy Pułaskiego będzie narażona na permanentne przekroczenie norm hałasu. Jak Państwo wiecie, w tym rejonie nie można zaproponować kurtyn zmniejszających natężenie hałasu, jako że w tym momencie spowoduje się ograniczenie przewietrzania miasta. Także tego elementu obniżenia natężenia hałasu nie można wprowadzić. Jak Państwo widzicie, według dyrektyw unijnych te przekroczenia są znaczne. Także mamy tutaj opinię z wojewody wielkopolskiego z 24 października 2008 roku, że on opiniuje negatywnie ten miejscowy plan w kontekście analizy zagrożeń hałasem. Tutaj jeszcze mam, proszę Państwa, ilustrację związaną z tymi warunkami gruntowo-wodnymi. Jak Państwo widzicie, cały ten obszar, który chcemy przeznaczyć pod zabudowę, jest absolutnie nieprzyjazny zabudowie. Są to warunki gruntowo-wodne o bardzo wysokim poziomie wody, a oprócz tego jest to grunt, który całkowicie nie kwalifikuje się pod zabudowę, wymaga w związku z tym ogromnej, bardzo intensywnej ingerencji, co spowoduje zniszczenie naturalnego systemu drenażowego. W przyszłości zapewne będzie miało to spektakularny wpływ na stan zieleni. I tutaj, proszę Państwa, mamy opinię pani profesor Mańka, która jest profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego i nie wiem, czy mam czytać, czy czas mi na to pozwala. Panie Przewodniczący, ile mam jeszcze?
Według tego, co ja widzę, to półtorej minuty.
To proszę w takim razie przyjąć, że pani profesor Mańka uważa, że absolutnie nie można doprowadzić do tego, aby w wprowadzić jakąkolwiek zabudowę. Tutaj wykazaliśmy w oparciu o ekspertyzy, że prognoza oddziaływania na środowisko i wyraźnie, prognoza jest to dokument, który jest niezbędnym dokumentem w opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I prognoza oddziaływania na środowisko w sposób bardzo jednoznaczny podkreśla, że tej propozycji zabudowy, jaka jest w tym miejscowym planie, nie można zastosować. Natomiast wnioski są całkowicie sprzeczne z tym, co zawarto w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Myślę, że to już wszystko. Tutaj mam jeszcze taką bardzo ważną pozycję wystąpienia pana prezydenta Grobelnego na konferencji Wyzwania dla Polskiej Polityki Przestrzennej 24 czerwca 2008 roku. I tam pan prezydent w sposób spektakularny podkreśla, że trzeba bronić przestrzeń dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko chronić. I to jest naturalnie problem. Nie twierdzę, że nie. Ale nie tylko chronić przestrzeń, której są właścicielami deweloperzy, natomiast trzeba również pamiętać o tym, że miasto to też wszyscy mieszkańcy i ci, którzy są posiadaczami i ci, którzy chcieliby korzystać tylko z parków. Ja tutaj jeszcze Państwu podam taki ważny przykład złego zaprojektowania tego miejscowego planu, a mianowicie jest to teren w rejonie Drzymały. Proszę Państwa, ten teren jest przeznaczony pod zabudowę w dwóch rzędach. Czy ja jeszcze mogę prosić którego z Państwa radnych?
Proszę dokończyć swoją wypowiedź.
Dobrze. Proszę Państwa, w rejonie ulicy Drzymały zaproponowano dwa rzędy zabudowy, natomiast już istnieje tam pierwszy rząd zabudowy domów wielorodzinnych, zaproponowano drugi dom, rząd zabudowy wielorodzinnej i trzeci rząd zabudowy jednorodzinnej. I proszę Państwa, dla tych trzech rzędów, to zaznaczyłam tą niebieską elipsą, nie zaproponowano rozwiązań drogowych, zakładając, że te rozwiązania pojawią się w momencie realizacji tych zadań. Pytam, czy to jest dobry plan i czy ten plan rzeczywiście chroni przestrzeń. Uważam, że nie. I na koniec, no to już właściwie wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejny zapisany jest pan radny Krzysztof Mączkowski, ale jeśli pan radny pozwoli, to ja teraz udzielę zapowiadanej już pani Danucie Kańskiej, szefowej Rady Osiedla. Gdzie jest pani Danuta? Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, pozwolę sobie krócej, bo już tak wiele rzeczy zostało powiedziane. W pierwszej kolejności chcę się odnieść do wypowiedzi pana przewodniczącego. Bardzo często powtarzał, że zostały spełnione wszystkie uwagi, wnioski Rady Osiedla do studium miejscowego planu. Trochę tutaj chcę wyjaśnić. Wnioski do planu tego czy innego, studium czy miejscowego planu, są składane na początku wywołania planu. Nasz plan został wywołany 3 lutego 2004 roku. Wnioski składaliśmy do lipca, któregoś lipca 2004 roku. Wnioski to jest to, czego oczekujemy, co chcielibyśmy, żeby było tam zrobione. Natomiast uwagi są po wyłożeniu planu. Uwagi dotyczą poszczególnych zapisów. Odnosiliśmy się do 2.1.1 i swoją uwagę wnosiliśmy. Nie było tam w żadnym wypadku, nie było tam zapisu takiego, że zgadzamy się na zabudowę. Od wielu lat Od 2000 roku zabiegamy o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Rada Osiedla, później Towarzystwo Przyjaciół Sołacza. I tak właśnie to rozumiemy. Wolałabym, żeby już nie powtarzać, że cokolwiek decydowaliśmy my, społecznicy, bo od tego są odpowiednie władze i państwo, przede wszystkim państwo radni, którzy to wszystko zatwierdzicie. Było też, mówił pan przewodniczący, pierwotni właściciele tam już nie są właścicielami. Pierwotni właściciele to po oddaniu przez Skarb Państwa tych terenów, to już są spadkobiercy albo powiedzmy jeszcze rzeczywiście pierwotni właściciele, ale już w starszym wieku. Tam po prostu stało się tak, że jedna działka była własnością rodziny, kilku osób. A właściciele, którzy są teraz, to właśnie wykupywali od nich deweloperzy. Stąd powiedzmy zgromadzono taką ilość tych działek. Było też o fundamentowaniu, o sztybenie. Tak, fundamentować trzeba, ale tam jest taki teren, że czasami trzeba na kilkanaście metrów w głąb tej ziemi wkopać, żeby dojść do twardego, stabilnego gruntu. I chcę powiedzieć także, czy te domy, te namioty będą stały na wierzchu, nie mają fundamentów? To jest właśnie to zagęszczenie utwardzenia tego środowiska, tego terenu. Poza tym była taka wzmianka, że zabieramy teren, że są pretensje, że my zabieramy teren parku. Nieprawda. Państwo widzieli na slajdach, że teren parku pozostaje, my tego nie ruszamy. My nawet nie mówimy, zbudujcie nam dalszy ciąg parku. My mówimy, pozostawić proszę to, co jest, a urządzanie i oczyszczanie, tak się wszyscy zachwycają, chaszcze, że to coś niedobrego. W Anglii, niedaleko Londynu, pozostawia się chaszcze, bo być może one w przyszłości będą się nadawały do rozsądnego i dobrego zagospodarowania. My o ten plan, tak jak mówiłam, zabiegaliśmy od 2000 roku. Ten plan był konsultowany pierwotnie od 2004 roku po wywołaniu już tego planu, bo poprzedni był już też przygotowywany plan, ale skończyła się kadencja, skończyły się prace nad planem. Państwo jesteście drugą kadencją, która gdyby zajmuje się uchwaleniem tego planu. Rada Osiedla i Towarzystwo czynny udział brały wraz z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Byliśmy zapraszani, konsultowaliśmy i takim dowodem na to, że pewne wnioski uznawano, które złożone zostały w 2000 roku, to są takie, że tam, gdzie wnioskowano o zabudowę, było zapisane niezgodne z obecnymi zapisami studium. I nie zostały uwzględniane. Zostały uwzględniane wnioski, które mówiły o niezabudowie. I takie wnioski nasze, niektóre zostały, większość naszych wniosków została uwzględniona. Był plan wcześniej robiony, ale oczywiście, jeżeli to był ten plan, który koleżanka pokazywała i on tam nie miał, to miał tereny zielone, to oczywiście zawsze można dostawić. I ja bym poprosiła teraz o taki slajd tego terenów własnościowych. To jest chyba 93, tak? Mapa własnościowa. Za chwileczkę, techniczna przerwa. Mapa, która jest w tej chwili, podział tego terenu na mapie, który jest w tej chwili, jest wtórny. Mapa własnościowa, podział terenu działek pierwotnej wersji i tej, których właściciele do tej pory granice tych działek mają, jest zupełnie inny. W uwagach proszę popatrzeć, działki są po prostu od strony północy do strony południa są długie pasy. To są działki i w tej chwili wszyscy właściciele mają takie same działki. Jedynie działka wzdłuż ulicy Litewskiej i to, co koleżanka pokazuje, to jest miasta to Litewskiej i ta w dół ciemno-żółta, nie, tu dalej, tak, ta, to jest miasta. I tu właśnie chcieliśmy urządzać na tych działkach rekreacyjne, boiska do kopania piłki, łąki i tak jak młodzież by sobie życzyła. I nie przeszkadza to zupełnie parkowi ani nie stwarza to potrzeby urządzania za jakieś miliony, straszne miliony tego parku. W tej chwili, jeżeli można, tę mapę, która teraz jest omawiana z tego planu. Dobrze, to ja powiem. Po prostu ten plan jest, ta mapa jest zupełnie inaczej podzielony. To jest taki wtórny podział. To nie jest geodezyjny wtórny podział. Proszę Państwa, wszyscy ten temat znamy, bo widzę, że Pan Przewodniczący już zerka na mnie, żeby sobie tutaj... Proszę Państwa, czego zabrakło w tym projekcie? Projekt to jest plan. Projekt planu literalny i rysunkowy plus dwie analizy środowiskowe, ale jest też prognoza, powinna być oddziaływania na środowisko, ale również prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, która pełni funkcję analizy ekonomicznej. Tego nie było. Czy ktoś z Państwa radnych komisji zna? Na pierwszym posiedzeniu komisji zapytałam szanowną komisję, czy zna takie opracowanie. Ile będzie miasto kosztowało? A co będzie kosztowało? Zadaniami własnymi miasta są drogi, zaopatrzenia w wodę i infrastruktura, inna infrastruktura. Ile to będzie kosztować? Nikt nie wie. Natomiast mówi się bardzo wyraźnie, w gazetach czytamy, jakie to kilkadziesiąt milionów będzie kosztowało miasto, jeżeli Państwo uchwalicie bez zabudowy. I tak jak już mówili przedmówcy, tam gdzie nikt nic nie zrobił, nawet te chaszcze pozostawił i nie sprząta działy, które są niezabudowane, to nie musi otrzymywać żadnego odszkodowania. Jak kolega powiedział, nie musimy wykupywać tego. Miasto nie musi tego wykupywać. Zabrakło oceny finansowej, bardzo ważnej, bo wtedy mielibyśmy porównanie, czy jak uchwalicie Państwo bez zabudowy, to będą większe koszty, czy jak z zabudową, ile będzie kosztować miasta. A co to znaczy zadania własne miasta? To wszyscy wiemy. Zadanie własne miasta to takie, które miasto musi wykonać. Nawet jeżeli inwestor pomoże w budowaniu drogi, to może w każdej chwili odstąpić, wystąpić do sądu i miasto musi oddać te pieniądze, bo taki przykład w Poznaniu już mamy.
Jeszcze jedna. Właściciele. Nie chciałam w zasadzie o tym mówić, ale troszeczkę zostałam wywołana do tablicy. Właściciele. Posiadam dokument sądu rejestrowego własności działki numer 14. Działka ta do 2005 roku była własnością Skarbu Państwa w zarządzaniu MSW, to są dane z rejestru. Dane MSW, później prezydenta, to są dane według geodezji i rejestr sądu rejowego. Działka została sprzedana dwóm osobom będącym tam inwestorami w następujący sposób. 11 maja 2005 roku udziały dla tych dwóch osób, czyli dwa razy po 3/30 tej działki, scalonej całej. Działka ma 4571 metrów. 15 lipca 2005 roku została sprzedana, udziały sprzedane dwa razy 3/30 to już jest tej działki, 3/30. 26 lipiec 2005 rok została sprzedana 2 razy 9/30. W sumie jest to 1/1, czyli cała działka. Pytam, to była działka Skarbu Państwa. Pytam, kto, kiedy sprzedał i, jak, i dlaczego w taki sposób? Gdyby to miasto sprzedawało, to pewnie musiałby być przetarg. Nie wiem. Bardzo byśmy prosili o wyjaśnienie tej sytuacji. To jest dokument i ja tylko go, że tak powiem, cytuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan radny Krzysztof Łączkowski. Przypominam, że zgodnie z porządkiem dzisiejszej sesji o godzinie 14 ogłoszę przerwę godzinną.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Debatujemy dzisiaj nad planem miejscowym, nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza, który trzeba powiedzieć wprost jest planem złym. Ogromnie żałuję, że pan przewodniczący Wojciech Kręglewski takiego pewnego nadużycia dokonał, występując dzisiaj w imieniu Komisji Polityki Przestrzennej, chociaż doskonale wiemy, że ta debata była bardzo podzielona i głosowanie odbyło się ostatecznie 6-4. Więc Komisja Polityki Przestrzennej nie ma jednoznacznego zdania w tej sprawie. Oczywiście większość wygrała w tym momencie nad tym głosowaniem. Ogromna szkoda, dlatego że próbują zwolennicy tego planu stworzyć takie wrażenie, że jest to plan zły, jest to plan dobry, który ma poparcie. Z poprzednich wystąpień widać wyraźnie, że ani tego poparcia nie ma, a jest duża grupa radnych, która tej wersji planu się sprzeciwia. Drodzy Państwo, ogromna szkoda, że ta debata jest toczona w obliczu ignorowania opinii publicznej. Pierwszy raz się bodaj zdarzyło, że debata nad planem miejscowym wywołała tak duże emocje i zgromadziła, jak widać, przeszło 18 tysięcy głosów deklarowanych jako przeciwnych rozwiązaniom zaproponowanym przez pana prezydenta. Więc takiego, sądzę, takiego wyraźnego głosu opinii publicznej może rzeczywiście poza Parkiem Ratajem dotąd nie było. Mówimy o tym, że jest to plan zły i trzeba sobie powiedzieć bardzo wyraźnie, w których momentach on jest zły. Ogromnie nie zgadzam się, bo jest to nieuczciwe wmawianie opinii publicznej, że ten plan miejscowy, ja bym poprosił ten obrazek numer 2, że ten plan miejscowy ma na celu eliminację chaszczy. Jest to w ogóle dziwnie się, że członkowie Komisji Polityki Przestrzennej używają pojęcia chaszcze, bo czegoś takiego w polityce przestrzennej nie ma. To po pierwsze, a po drugie uważam, że jedyną metodą eliminacji chaszczy nie jest ich zabudowa. Do czego zmierza ten plan miejscowy? To jest obraz obecnej propozycji planu miejscowego dla Sołacza. Nie zgadzam się również z tym, żeby porównywać zabudowę Sołacza na północ od stawu sołackiego z porównaniem tego, co się będzie działo, co nie daj Boże się będzie działo na południe od stawu, tłumacząc, że ta zabudowa w kwartale Licewska-Grudziniec będzie rzadsza, będzie znacznie lepsza niż zabudowa północnej części tego planu. Jeżeli mogę prosić o ten... Nie zgadzam się, proszę Państwa, również ze stwierdzeniem, że jest to wersja najlepsza, jaką prezydent wybrał, dlatego że już od dłuższego czasu wiemy, że wersji planu miejscowego jest przynajmniej kilka. Pan prezydent wybrał wersję najgorszą. Tę wersję najgorszą, która w przeciwieństwie do poprzedniej wersji planu nakazuje zabudowę tej części Sołacza, tej części Sołacza i tej części Sołacza. Teraz poproszę o obrazek numer jeden. Jak to wyglądało w wersji numer jeden, to jest numer dwa. Tak wyglądała wersja planu sprzed 4 lat, z 2006 roku. Przypomnę, że to jest wersja, którą również radni opiniowali jako dobrą wersję. Może nie formalnie głosowaniami, ale podczas debat, które się wówczas toczyły, uznali, że ta wersja jest dobra. Na tym terenie, drodzy Państwo, dzisiaj jest planowana zabudowa. Na tym terenie dzisiaj jest planowana zabudowa i na tym terenie dzisiaj jest planowana zabudowa. Były głosy takie, które mówiły, że to nie było nic formalnego, że miejska pracownia urbanistyczna opracowała sobie dla własnego użytku jakąś wersję planu. Poproszę obrazek numer 3. Drodzy Państwo, to jest treść projektu uchwały z 2006 roku. To nie było opracowanie tak dla siebie, tylko to była wersja planu, która miała pełnoprawny zarys, czyli była projekt uchwały i załącznik graficzny. I bardzo proszę nie mówić o tym, że wersja sprzed 4 lat, z grudnia 2006 roku, jest wersją opracowaną tylko i wyłącznie dla potrzeb MPU. To był projekt uchwały, który 4 lata temu był projektem, który niestety nie został uchwalony i dzisiaj proponuję znowu do przejścia do obrazka numer 2, proponuje się wersję dzisiaj znacznie gorszą. Przypomnę, na tym terenie planu była strefa wolna od zabudowy, na tym terenie była strefa wolna od zabudowy i na tym terenie strefa była wolna od zabudowy. Jasno widać, drodzy Państwo, jaka nastąpiła zmiana. I również nie zgadzam się z tym, żeby wmawiać opinii publicznej, że mamy wersję najlepszą planu miejscowego, bo nie mamy wersji najlepszej planu miejscowego. Drodzy Państwo, oczywiście można, ja nie chcę wchodzić w intencję pana prezydenta, dlaczego jakby dokonał takiej propozycji, ma prawo zaprezentować taką wersję planu miejscowego, ale trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, ta wersja planu miejscowego jest zła, jest znacznie gorsza od wersji, która była proponowana w 2006 roku. Dlaczego? Dlatego, drodzy Państwo, że mamy obawy, ta grupa, która uważa, że zabudowa otuliny Parku Sołackiego jest zła, mamy obawy, że może dojść do negatywnych konsekwencji w przypadku realizacji tych inwestycji. Park Sołacki, drodzy Państwo, stanowi początek północno-zachodniego klina zieleni, który w tym momencie jest niestety najwęższy według tej zabudowy. Chciałoby się dla integralności klina zieleni doprowadzić do tego, żeby to jednak ta strefa zielona była znacznie szersza, czyli ta strefa, o której mówił projekt planu z 2006 roku. Uważamy, drodzy Państwo, mamy takie obawy, że ingerencja w sieć hydrograficzną Sołacza poprzez tę zabudowę doprowadzi do negatywnych konsekwencji. Na pewno na Sołaczu, a w związku z tym, że Sołacz leży w zlewni Bogdanki, również może doprowadzić do konsekwencji daleko wychodzących poza Sołacz, a mieć negatywne konsekwencje dla północno-zachodniego klina zieleni. Przytoczę kilka zapisów z prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej miejscowego planu, która była opracowana w 2008 roku, pod którym również podpisała się pani Maria Milcarek, jako biegła w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, osoba, która dzisiaj twierdzi, że plan jest dobry. Pierwszy cytat. Obszary Doliny Bogdanki stanowią strefę koncentracji wód powierzchniowych i podziemnych, zasilanych wodami opadowymi i spływem wód z terenów wyżej położonych. Dlatego są to tereny o bardzo trudnych warunkach budowlanych, na znacznych powierzchniach nieprzydatne do bezpośredniego posadowienia budynków, wymagające fundamentowania poniżej zwierciadła wód gruntowych. Stanowią one większą część obszaru opracowania. Oprócz terenu u zbiegu ulic Płaskiego i Grudzieniec obejmują cały obszar położony po wschodniej stronie ulicy nad Wierzbakiem, a także rejon ulicy Małopolskiej, obszar Parku Sołackiego oraz cały południowo-zachodni fragment opracowania. Drugi cytat. o Bogdance. Na ogół ciek prowadzi niewielkie ilości wody, jednak w okresach wiosennych roztopów lub obfitych bądź długotrwałych opadów atmosferycznych poziom wody w Bogdance przybiera bardzo gwałtowny i stosunkowo często dochodzi do wystąpienia wód z koryta, zalewając niżej położone w dolinie cieku łąki. Kolejny cytat. W okresach wysokich stanów wód, na przykład wczesną wiosną lub po obfitych bądź długotrwałych opadach atmosferycznych, pierwsza warstwa wody gruntowej może się podnieść o pół metra, pojawiając się na powierzchni terenu. Okresowo na podniesienie się poziomu wód gruntowych wpływ mogą mieć również gwałtowne przybory wody w Bogdance, powodujące wylewy na łąki w Dolinie Bogdancy, Dolinie Bogdanki. Kolejny cytat. Przedmiotowy obszar jest w dużym stopniu zainwestowany zabudową wolnostojącą o stosunkowo dużym udziale powierzchni biologicznie czynnych. Intensywność zagospodarowania terenu jest zatem umiarkowana. Jednak występowanie płaszczyzn terenów utwardzonych wpływa na zmniejszenie infiltracji wód opadowych do gruntu. Realizacja zabudowy niejednokrotnie wymaga regulacji stosunków wodnych, przyczyniając się do obniżenia poziomu zalegania wód gruntowych, tym samym pogarszając warunki funkcjonowania flory i fauny. To jest cytat do naszej opinii, którą głosiliśmy, że ingerencja w sieć hydrograficzną na Sołaczu może mieć negatywne konsekwencje. Oczywiście pada zawsze pytanie, że środowisko może się zregenerować. Oto jest odpowiedź z opinii z prognozy. Ocena zdolności środowiska do regeneracji należy do zagadnień bardzo trudnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że niejednokrotnie proces ten jest bardzo długotrwały i trwa nawet kilkadziesiąt lat. Dotyczy to m.in. takich elementów środowiska przyrodniczego, jak roślinność czy zasoby wód podziemnych. Kolejny cytat, drodzy Państwo. Adaptacja gruntów na cele budowlane, przystosowanie do posadowienia fundamentów może doprowadzić do znaczących zmian w podłożu, także w zakresie warunków wodnych i obiegu wody. Mogą powstać lokalne leje depresyjne, co może negatywnie oddziaływać na warunki siedliskowe. Zaburzenia wody, obiegu wody w omawianym, kolejny cytat, na omawianym obszarze może spowodować realizacja nowych elementów zagospodarowania. Powiększenie obszarów zabudowanych spowoduje zmniejszenie zdolności infiltracyjnych gruntów przypowierzchniowych oraz zintensyfikuje spływ powierzchniowy kosztem gruntowego. Nowe elementy infrastruktury technicznej doprowadzić mogą do zaburzenia ciągłości obiegu wody i materii. Może to doprowadzić do okresowego obniżenia poziomu zalegania wód podziemnych, co jest niekorzystnym zjawiskiem dla zieleni miejskiej. Szczególnie i taki
Czas minął. Proszę dokończyć wypowiedź, tak?
Szczególnie niebezpieczna dla przestrzeni tego rejonu będzie ekspansja intensywnej zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej na tereny dotąd niezainwestowane, a przede wszystkim w kwartale ulic Litewskiej, Niestachowskiej i Grudzieniec oraz na obszarze położonym poniżej zabudowy przy ulicy Drzemały. Sytuacja ta przyczyni się do uszczelniania zbyt znacznych powierzchni terenu, charakteryzujących się zmiennymi dla budownictwa warunkami gruntowo-wodnymi. Drodzy Państwo, to są cytaty z oficjalnej prognozy. Ja już nie szukałem opinii ekspertów zewnętrznych spoza miasta, bo jest taka tendencja, że się nie słucha tych, którzy jakby nie podzielają opinii tych, którzy chcą ten park zabudować. To jest cytat, drodzy Państwo, z prognozy i pytam się oficjalnie, co się takiego zmieniło w przeciągu 2 lat, że 2 lata temu koncepcja tego planu stwarzała zagrożenia, a dzisiaj ten plan jest dobry. Na to pytanie prosiłbym o odpowiedź, bo ja ją znam. Nic się, drodzy Państwo, nie zmieniło. Ten plan nadal pozostaje złym planem zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę do godziny 15:00.